Piotr Rachwalski, nowy prezes PKS-u Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
W przeszłości między innymi współprowadzący firmę Nord Express, prezes Kolei Dolnośląskich. Dobrze, to z jaką misją Piotr Rachwalski przychodzi kierować PKS-em Słupsk?
Przede wszystkim z misją, by ten transport publiczny w regionie przetrwał. Ja wiem, że brzmi to może poważnie, jednakże transport regionalny w przeciwieństwie do miejskiego był w defensywie i w upadku, można powiedzieć, od 30 lat. Od zmian w Polsce nie było na niego pomysłu, nie było dla niego gospodarza.
No i nie było na niego pieniędzy.
I nie było na niego pieniędzy, bo tu właśnie tak przyjęto taki dziwny paradygmat, że w tej dziedzinie akurat ma działać wolny rynek, chociaż w żadnej innej on nie działa, bo nie działa na kolei, nie działa w komunikacji miejskiej, a miał akurat działać w transporcie tym osobowym, regionalnym, czyli w autobusach typu PKS, czyli jeżdżących pomiędzy małymi miastami i wioskami. To było tyle trudne, iż założono jedyne dofinansowanie, jeśli można mówić o dofinansowaniu, polegało na zwrocie za ulgi ustawowe. To znaczy ustawodawca wyznaczał jakieś zniżki dla niepełnosprawnych, dla kombatantów i tak dalej, za które przewoźnik otrzymywał ewentualnie zwrot. I to były jedyne pieniądze. Co to powodowało? Że jeśli ktoś miał mało podróżnych lub mało podróżnych z tymi ulgami, to w zasadzie nie dostawał żadnych pieniędzy i musiał utrzymać się z tylko i wyłącznie wpływów z biletu. Widzimy, że zwłaszcza wobec... No to wszystko zostało zweryfikowane przez COVID i obecnie w zasadzie nie ma firmy transportowej w Polsce, która nie borykałaby się z problemami lub która by już nie ogłosiła upadłości lub nie zakończyła działalności.
A takie hasło, że rynek właściwie wszystko reguluje. Po co nam PKS, jak są prywatne firmy, ktoś chce pojechać, kupuje bilet i jedzie.
No to gorzej, jak się mieszka w Grodzinie czy w Arblewie, bo tu okazuje się, że akurat rynek jest ślepy na te mniejsze miejscowości.
No nie ma klientów, nie ma połączeń.
No tak, tylko że tam są klienci, tylko jest ich zbyt mało, by ten rynek, że tak powiem, zadziałał. Podobnie można powiedzieć, że tak jak transport publiczny jest usługą publiczną, podobnie jak szpitale, przychodnie czy szkoły podstawowe. Szkoły podstawowe też nie opłacają, ale istnieją i nikt nie mówi, można je różnie oczywiście zorganizować.
No, edukacja jest ustawowym obowiązkiem.
Transport publiczny też jest wpisany jako ustawowy obowiązek.
Trochę na końcu.
No właśnie.
Ale dobrze, to jaki jest pomysł, żeby to funkcjonowało? Bo ja rozumiem, że idea jest taka, żeby z każdej większej miejscowości w regionie słupskim można było w jakichś przyzwoitych warunkach dostać się do tego centrum życiowego wielu osób. Takim centrum jest Słupsk, bez dwóch zdań.
Oczywiście. Takim celem podróży w zasadzie może być 80 czy 90% podróżnych z powiatu jest Słupsk, ewentualnie siedziby miasta i wsie, siedziby gmin. I tutaj na tym, że tak powiem, modelu chcemy się skoncentrować, w pierwszym etapie przynajmniej. W związku z czym nie może być tak, że jak to przyjęło się w ostatnich latach, że PKS sprzątał po ewentualnie innych przewoźnikach, czyli ktoś przychodził, wyjadał rodzynki z tortu, a PKS ewentualnie jeździł tam, gdzie się nie opłacało. W tej chwili taki model, że tak powiem, został zweryfikowany przez COVID i w zasadzie można powiedzieć, że prawie, że nie opłaca się wszędzie jeździć, a tam, gdzie już było słabo, w tej chwili jest fatalnie. Nie można już dłużej jak gdyby udawać, że ktoś robi komunikację bez pieniędzy. Dobrze, że tutaj starostwo powiatowe stanęło na wysokości zadania i wzięło część odpowiedzialności za ten rynek i obecnie w związku z czym, że starostwo jako jedyne tutaj w regionie tak naprawdę wystąpiło do programu odbudowy połączeń lokalnych, zwanego w skrócie PKS Plus, o dofinansowanie połączeń, części połączeń w regionie, to nadal ta komunikacja jeszcze funkcjonuje i mamy nadzieję, że będzie funkcjonować dłużej.
Mało tego, jest największym beneficjentem powiat słupski tego programu tu na Pomorzu.
Na Pomorzu tak i myślę, że też chyba jednym z nielicznych w Polsce, ponieważ z tego dużego programu wykorzystano tylko około 1/10 z tego powodu, że dosyć było mało czasu, ale tutaj starostwo dzięki między innymi ekspertom i temu zaangażowaniu tutaj powiatu w tą dziedzinę. Uratowało wiele linii, które nadal funkcjonują i na tej bazie planujemy rozwijać dalej. Przede wszystkim też tutaj będę się starał o zaangażowanie właśnie większe samorządów lokalnych, które borykają się oczywiście z problemami, ale przy tym dofinansowaniu za niewielkie pieniądze można zyskać bardzo dużo, więc będę namawiał i wójtów, i starosty, nie muszę namawiać, ale i burmistrzów miast, by podpisywali porozumienia, angażowali się w tą komunikację z dofinansowaniem, bo ona jest korzystna zarówno dla mieszkańców, jak i dla tych samorządów.
A bez tego programu Dostępność Plus, czyli tego PKS Plus, jesteście sobie w stanie w przyszłości poradzić?
W bardzo ograniczonym zakresie i to trzeba już powiedzieć, że nie ma szans na to, co było do tej pory, do czego byliśmy przyzwyczajeni jeszcze pół roku temu, że gdzieś tam jakoś tam dobrze ktoś poprosił, to jakoś ten PKS jechał. W zasadzie w tej chwili jest to już niemożliwe. Firmy przewozowe zjadają swój ogon, wyprzedają majątek, zadłużają się. Nie będę krył, że sytuacja PKS-u również nie jest najłatwiejsza i na pewno już nie ma zgody na to, to jest spółka prawa handlowego, by działać bez pieniędzy. Musimy znaleźć te pieniądze, będziemy szukali w każdym możliwym źródle, jednakże ten model bez dofinansowania działa. Oczywiście z naszej strony będę robił wszystko, by te koszty obniżyć, by być konkurencyjnym. Być może to się będzie wiązało z tym, że będą autobusy, dogadamy się z gminami, autobusy na telefon, telebus, czyli zamawiamy usługę przewozową i dajmy to jeden czy dwóch kierowców małym busem obwiezie, pozbiera tych ludzi, zawiezie do lekarza czy do urzędu i za 2-3 godziny odwiezie z powrotem. To jest model na taką sytuację, jaką mamy tu na terenie powiatu i w okolicy Słupska, czyli małej gęstości zaludnienia. Nie stać na to, żeby ten duży 12-13-metrowy autobus jeździł codziennie do danej wsi, często po drodze, która też jeszcze pozostawia wiele do życzenia, po to, żeby zabrać jedną, dwie osoby lub nie zabrać nikogo. Wolimy, być może trzeba będzie stworzyć odpowiednią aplikację, oczywiście telefon, przeszkolić do tego również mieszkańców, by zapewnić im tą obsługę. My jesteśmy gotowi na tego typu nowatorskie formy, by zapewnić tą obsługę mieszkańcom, nie zostawić ich bez transportu, ale ten model, który był, już odchodzi w przeszłość. Chcemy skupić się na tych osiach dojazdowych do pomiędzy siedzibami gmin a miastem Słupsk i tam, gdzie oczywiście jeszcze mamy przewozy szkolne, tam oczywiście te przewozy będą kontynuowane, ale na pozostałych liniach będziemy musieli to zweryfikować, zrewidować i mówiąc krótko, tyle tej misji, ile pieniędzy.
Czyli zaciskanie pasa w PKS-ie?
Troszeczkę tak, ale tylko po to zaciskanie pasa, bo do tego chciałbym dojść, by rozwijać. Chcemy wykorzystać różne środki, które będą dostępne, czy to bezpośrednio przez nas, czy przez samorządy, z którymi współpracujemy, by skorzystać z pieniędzy chociażby z tego funduszu odbudowy post-covidowego na zakup taboru, na taboru ekonomicznego, który będzie palił połowę tego, co obecne autobusy, taboru ekologicznego z normą Euro 6 lub jeszcze lepszą, po to, by zaoferować nową jakość, by odciąć się od tej takiej prześności i tego myślenia o PKS-ie jako takim przewoźniku drugiej kategorii.
Obsługujecie też jako PKS komunikację miejską w Ustce. Ona jest póki co darmowa. Taka była deklaracja samorządu Ustki i ona wciąż jest darmowa i ona się sprawdza. Czy to jest taki model, w którym docelowo trzeba myśleć o tym, żeby samorząd pokrywał koszty komunikacyjne, a ludzie jeździli za darmo? Czy się w Ustce sprawdza? Tak, a jest. Czy się sprawdzi w ogóle, czy nie?
Sprawdza się w miejscowościach wypoczynkowych zwłaszcza, bo tam trudno jest jakby, podobnie znam taką komunikację nawet na terenie gminy Świeradów, na Dolnym Śląsku również, tam na Świeradów i nawet na okoliczne gminy ta komunikacja wychodzi, darmowa.
No tam się ciężko jeździ, bo tam góry.
Tak, ale tu, także tu mamy dużo łatwiej. Ja oczywiście będę zachęcał, generalnie jestem przeciwnikiem dawania czegoś za darmo, jednakże w komunikacji miejskiej, gdzie mamy wpływy z biletów, często pokrywają 10 czy 20%. Jeśli odliczymy koszty dystrybucji tych biletów, koszty kontroli, to może się okazać, że faktycznie wydatkiem dużo mniejszym jest, czy dużo bardziej racjonalnym jest zrobienie takiej komunikacji. Jednakże ona musi być atrakcyjna. Bardzo często darmowa komunikacja jest często taką trochę gorszą komunikacją. Dobrze byłoby, by planując taką komunikację, ona wjeżdżała tam, gdzie nie mogą wjechać samochody, by podjeżdżała dokładnie tam, gdzie ludzie chcą jechać, czyli pod urząd, pod szkołę, gdzie nawet, mówię, tak wspomniałem, nie można dojechać w inny sposób, bo ona była atrakcyjna. Jest to model, który z całą pewnością można rozwijać. Tutaj brakuje już w tej chwili też takich połączeń, niekoniecznie bezpłatnych, ale również łączących te nasze miejscowości nadmorskie względem siebie.
A komunikacja dalekobieżna? Bo PKS Słupsk też między innymi słynął z tego, że obsługiwał takie połączenia do Warszawy, do Jeleniej Góry, do Wrocławia, do Łodzi.
Jest to wyzwanie, ponieważ trzeba powiedzieć, że COVID najbardziej uderzył w komunikację dalekobieżną. Zarówno lotniczą, co widzimy na rynku, jak i kolejową i właśnie dalekobieżną autobusową. Flixbus, przepraszam, wykonuje małą część swego tego rynku sprzed pandemii i to jest tak naprawdę niestety, mówiąc krótko, nie mamy z czego dokładać. Firmy, które uruchomiły te połączenia, skarżą się, że przewozy są na poziomie 1/4, 1/5. Będziemy analizować, mamy pozwolenia, mamy autobusy, jesteśmy gotowi, ale nie stać nas na to, by w tej chwili dokładać. Tu zwłaszcza ubolewam, będziemy analizować kwestię dojazdu, nie ma, mówiąc krótko, nocnego dojazdu do Warszawy, gdzie jednak trochę ludzi z tego korzystało i dla regionu było to ważne, by móc rano być w stolicy, załatwić jakieś sprawy, ewentualnie wracać. Więc tutaj będziemy analizować, ale póki co, podobnie niestety jak większość firm, na dziś dzień, na wrzesień nie uruchomiliśmy tej komunikacji dalekobieżnej.
A jak będzie z siedzibą PKS-u? Bo można było odnieść wrażenie, że PKS się będzie wynosił ze Słupska, bo też przez jakiś czas, nie wiem czy jeszcze wciąż, spółka była zarejestrowana w gminie Ustka. Jak to teraz wygląda?
W tej chwili zarejestrowana w gminie Smałdzino. To jest efekt, powiedzmy, optymalizacji podatkowej. Będziemy starali się...
Ale to naprawdę się opłaca?
No nie chciałbym mówić o kwotach, ale przy tej skali, przy prawie 100 autobusach, tutaj jest wolność, jeśli chodzi o samorządy lokalne, gminne, ustalania wysokości podatku od autobusów właśnie, od środków transportu. W przypadku autobusów nie ma minimalnej stawki, jest maksymalna, więc ile samorząd chce, tyle ustali i przy 100 autobusach możemy przeliczyć, że to może się opłacać. Ja to z tą pewnością będę analizował, rozmawiam już, nie będę krył, że rozmawiam z gminami i rozmawiam również docelowo z gminami Słupsk, by jednak wrócić tutaj i by to jednak było...
A taka, PKS ma 100 autobusów?
Normalność. W tej chwili jest niecałe 100 pojazdów. Przyznam, do obecnych zadań jest to za dużo. Będziemy starali się te najstarsze, najbardziej zakapitalizowane, najbardziej kosztochłonne po prostu pozbyć się ich, ponieważ nie ma dla nich pracy, nie ma dla nich rynku, stanowią koszt. Ale to będzie wymagało bardzo dokładnych analiz.
Czy to oznacza, że de facto skupicie się tylko na tych trasach, które na dziś mogą wam dać zastrzyk gotówki?
Znaczy musimy się skupić na tym, co rokuje i przyszłościowo. Nawet jeśli nie na dziś, to w jakiejś perspektywie da pokrycie kosztów, jak każda firma. Nie może za długo dokładać, jeśli nie masz czego. Wystąpimy oczywiście, mając dokładne dane i analizy. Za każdym razem współpracujemy ze starostwem, jak i z gminami, by spróbować ten deficyt pokryć. Czy to z tymi środkami z zewnątrz. Najlepiej byłoby oczywiście środkami z zewnątrz, spoza regionu, z dofinansowania właśnie z programu PKS+, lub z dopłat gmin, tak jak za każdą inną usługę. Nikt nie będzie odśnieżał, firma, która ma, nie wiem, koparki czy spychacze, nie będzie odśnieżała z dobrego serca. Po prostu wystawi za to rachunek. Podobnie jest z usługą publiczną. Albo na nie zarobimy, albo nie będziemy działać. Ja wiem, że to nie jest może jakaś dobra wiadomość dla właśnie, zwłaszcza samorządów. Jednakże trzeba wiedzieć, że samorządy, mając wpisane od 90 roku swoje zadania transport publiczny, próbowały udawać, że tego zadania nie mają wpisanego i próbowały udawać, że tego nie ma. W tej chwili trwa dosłownie rewolucja. COVID zrewidował, poupadało bardzo wiele firm, bardzo wiele samorządów organizuje od zera transport na swoim terenie. My już tego robić nie musimy, bo mamy PKS, na którym możemy już budować, zmieniać i przekształcać, więc o tyle jesteśmy do przodu. Bardzo wiele samorządów w tej chwili jest zmuszonych do uruchamiania, ponieważ, tak jak wspomniałem, rynek na tym tle po prostu nie działa, zwłaszcza po COVID-zie, kiedy te przewozy spadły. I tu już udział samorządów i dopłat musi być istotny. Przy czym, żeby było jasne, to jest kwestia, jaką jakość uzyskamy i ile tych dopłat będzie wymaganych. Zrobię wszystko, by oczywiście ta jakość była jak najwyższa i dopłaty jak największe, za to pracy więcej, czyli żeby tych kursów było więcej, by było ono atrakcyjne. Taki model, który był do tej pory, czyli jakieś 2-3 kursy dziennie, po prostu się nie sprawdza. To jest komunikacja taka...
Ale to wynika z tego, że klienci nie ufają, że ten autobus przyjedzie, w związku z tym kupują nawet jedno. Stary samochód?
To jest jedno, to jest tak. No nie może być tak, że jeśli ktoś pracuje w Słupsku i ma autobus, dajmy na to 15:50, jak na niego nie zdąży, bo musi coś kupić czy coś, to następnego nie ma albo ma za 4 godziny. To wtedy wybierze samochód, niestety. Z drugiej strony, brak integracji. Tu będę działał, żeby spróbować jednak Słupskiem zintegrować bilety, by pasażer na bilecie PKS-u dojeżdżający do miasta mógł korzystać z komunikacji miejskiej w jakiś sposób bardziej atrakcyjny cenowo. Najlepiej by to było wzajemnie uznawane w ten czy inny sposób, by to było atrakcyjne. To spowoduje jaki plus dla mieszkańców Słupska. Mniej samochodów GSL, które korkują nasze ulice w mieście. Same korzyści, można powiedzieć. Z kolei dla mieszkańców miasta wzajemne honorowanie, uznawanie biletów na terenie miasta powoduje, że kilkaset kursów więcej mają przebiegających przez miasto, również wtedy na przykład, które mogły być dostępne na biletach miesięcznych komunikacji miejskiej.
Ten czwarty kwartał 2020 i pierwszy kwartał, pierwsze półrocze 2021 będą kluczowe dla losów PKS-u w Słupsku?
Tak, troszkę to będzie też wiadomo wtedy już, jakie będą dalsze losy ustawy o PTZ, o publicznym transporcie zbiorowym, która jest pewne wejście pewnych przepisów, jest odwlekane od lat. Tu zobaczymy, czy dalej to będzie przedłużone, czy nie. No, między innymi ważność zezwoleń i innych ważnych dokumentów, a także będzie jasne, co dalej właśnie z funduszem wsparcia tych przewozów regionalnych autobusowych.
Trzymać kciuki?
Ja myślę, że to zawsze się przyda, jednakże przede wszystkim trzeba się zabrać do roboty, czyli musimy zmienić ten wizerunek. Nie może być tak, że jesteśmy jakby takim przewoźnikiem drugiego wyboru, do czego przyzwyczailiśmy, przewoźnikiem gorszym, niskiej jakości. Nie różnimy się i chcę tak do tego doprowadzić, żebyśmy nie różnili się niczym od komunikacji miejskiej, za którą gminy okoliczne płacą po 6, 7 czy 8 zł za kilometr, a nam nie chcą czasami dopłacić 50 groszy. Nad tym musimy popracować, by też nas ocenili i te usługi u nas też wykupywali.
Piotr Rachwalski, nowy prezes PKS-u w Słupsku, był naszym gościem. Dziękuję bardzo i
dziękuję,
powodzenia.